On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa. Dziś dzień szczególny, 11 listopada, nasze święto narodowe. Dlatego też postanowiłem, aby dzisiejsza audycja była audycją, można to nazwać, patriotyczną. Będziemy dzisiaj mówić o historii Polski, będziemy mówili o bardzo ważnym wydarzeniu, które wpłynęło na los naszego państwa i jest uznawane przez wielu za cud. Cud, który wydarzył się na przedmieściach Warszawy, cud, który w 1920 roku uratował Europę przed zalaniem komunizmu. Proszę Państwa, Bitwa Warszawska, bo o niej będzie dziś mowa, to pewne działania zbrojne, które trwały między 13 a 25 sierpnia 1920 roku. Sama ta nazwa, cud nad Wisłą, to jest nawiązanie do innego wydarzenia militarnego, do cudu nad Marną. To była bitwa w czasie I wojny światowej, gdzie Francuzi odparli wojska niemieckie i przeszli do kontrofensywy. I to stwierdzenie, cud nad Wisłą, zostało wymyślone przez pana Stanisława Strońskiego, a potem używane przez Wincentego Witosa, jako taki pstryczek w nos Józefowi Piłsudskiemu. Otóż Polska to kraj bardzo polityczny, gdzie mamy tych frakcji politycznych wiele i to do dzisiaj widać u nas, że nawet w rodzinie potrafimy się o politykę pokłócić i w II Rzeczpospolitej było identycznie, dlatego też po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej przeciwnicy Józefa Piłsudskiego starali się jak najbardziej odebrać mu glorię chwały, dlatego też używali stwierdzenia, że to właśnie łaska z nieba sprawiła, że bitwa została zwyciężona, a nie geniusz marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeżeli byśmy cud rozumieli w tym wypadku jako zdarzenie nadprzyrodzone, gdzie, nie wiem, jakieś kule ognia z nieba spadały, w polskiej historii wojskowości mamy jeden taki przykład, kiedyś Państwu o nim opowiem, albo były jakieś masowe objawienia, czy coś w tym stylu, to cud nad Wisłą na pewno nie był cudem. I chciałem, żeby Państwo to zapamiętali. Jest ten słynny obraz Kosaka, Bitwa Warszawska, w której to żołnierze idą do boju. Rzeczywiście widać tam Maryję na niebie, widać na niebie też duchy husarzy, etc. Takich objawień w bitwie w sierpniu 1920 roku nie było. Polscy żołnierze takich objawień nie doznawali. Więc chciałbym zaznaczyć bardzo mocno na początku, że ten cud nie był cudem. Ale był cudem, cudem innym, cudem o wiele bardziej pięknym dla mnie, jako dla chrześcijanina, jako dla historyka. Zdarza się tak w naszym życiu, na pewno Państwo wiele takich świadectw słyszeli, sami może to przeżyli, że mieliśmy być w jednym miejscu, ale niechcący znaleźliśmy się w innym, gdzie, nie wiem, spotkaliśmy kogoś, kto zmienił nasze życie, albo zaspani poszliśmy do kościoła, a nic z mszy nie pamiętamy oprócz jednego zdania, które reflektowaliśmy, nad którym myśleliśmy lata. Ktoś nam coś powiedział, coś się stało, ktoś przyszedł z pomocą, nagle ktoś znalazł się na odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, nie wiadomo dlaczego. To wszystko często jest przez nas interpretowano jako działanie opatrzności Bożej, że Pan Bóg sprawił, że ten człowiek na tym miejscu zrobił to w naszym życiu, że myśmy pojawili się tu i tam o tej godzinie, chociaż mieliśmy być gdzie indziej i to nie jest do końca przypadek. Wierzymy w to mocno. I tak było z tą bitwą. Proszę Państwa, młode państwo polskie, przecież państwo polskie, które powstało na zgliszczach I wojny światowej. Mieliśmy wielkie szczęście, dzisiaj świętujemy ten dzień, trzech naszych okupantów brało udział w wojnie po dwóch stronach barykady i wszyscy trzej tą wojnę przegrali. Dzięki temu wydarzeniu Polska odzyskała niepodległość, ale to państwo polskie od początku było świadome, że na wschodzie toczy się wielka wojna domowa między czerwonymi Rosjanami, bolszewikami, a białymi Rosjanami, wojskami cesarskimi. I gdy ta wojna się skończy, albo jedna ze stron zyska przewagę na tyle mocną, by móc spojrzeć na zachód, to Rosja, niezależnie czy biała, czy niezależnie czy czerwona, ruszy na Polskę, ruszy odbić te terytoria, które niegdyś, jeszcze niedawno, kilka lat temu należało do nich. Wojsko polskie wszyscy polscy politycy, a także obywatele polscy byli świadomi, że do takiej wojny dojdzie. I do takiej wojny dochodzi w 1920 roku. Otóż w 1920 roku Wielka Armia Czerwona w sile dwóch związków operacyjnych, to było Związek Operacyjny Północny Zachód pod dowództwem marszałka Tucharzewskiego, to było cztery armie, jeden korpus kawalerii i pewna grupa bojowa, grupa mozyrska, bardzo ważna, będę o niej później mówił, atakowały z terenów Białorusi i szły na Warszawę. I druga armia, południowo-zachodnia, pod dowództwem Jegorowa, to były dwie armie zwykłe, piesze, jedna armia konna Siemona Budionnego, atakować miały Polskę od Ukrainy poprzez Lubelszczyznę, też na Warszawę. Mieliśmy dwa uderzenia, które miały zniszczyć, zmieść państwo polskie. I gdyby do tego doszło, gdyby ten plan ułożony w 1919 roku został zrealizowany, państwo polskie najprawdopodobniej przestałoby istnieć. Ale pierwszy moment, gdzie opatrzność Boża zadziałała, gdzie można powiedzieć, ktoś nad nami czuwał, to był właśnie koniec 1919 roku. Do Lenina dochodzą informacje, że państwo polskie jest niezwykle słabe, że państwo polskie nie jest w stanie oprzeć się Armii Czerwonej, a do tego w Polsce wrzy rewolucja, że po prostu robotnicy czekają, aż ci Rosjanie, czerwonoarmiści przyjdą i ich wyzwolą. I tak naprawdę wystarczy pojawić się na granicy Rzeczpospolitej, aby Polska zapłonęła i w zasadzie wojna, zamiast do wojny obronnej, będzie pewną rodzaju wojną domową, w której to Armia Czerwona wspomoże te oddziały tych robotników, którzy chcą przejąć władzę w strasznej pańskiej Polsce. Lenin nie wiedział, że te raporty, które otrzymywał, były kłamliwe. Otóż każdy chciał się Leninowi jakoś podlizać, a Lenin uwielbiał mówić o robotnikach, o masach, o tych wszystkich, którzy chcą się wyzwolić. Dlatego ci, którzy te raporty tworzyli, troszeczkę je ubarwiali i mówili o tym, że no w tej Polsce na pewno są siły, które przyjdą z pomocą Armii Czerwonej. Dlatego też Lenin pod koniec 1919 roku zmienił decyzję i postanowił, że armia Tuchaczewskiego zaatakuje Warszawę, natomiast armia Jegorowa zostanie rzucona do zdobycia Lwowa, co było bardzo ważne, gdyż Lenin chciał zdobyć Lwów, potem Karpaty, potem już Rumunia, Węgry i Bałkany. Ta droga była im potrzebna po to, żeby zdobywać południową Europę. Lenin chciał załatwić dwie sprawy w jednej kampanii wojskowej, co było później, jak państwo zobaczycie, przyczyną klęski czerwonoarmistów. Mimo tego, że na Warszawę atakowała grupa tylko Północny Zachód, marszałka Tucharzewskiego, była to cały czas wielka siła zbrojna, o wiele liczniejsza niż polskie wojska. Polskie wojska to było sześć armii. Jedna z armii była w obwodzie, w ogóle nie brała udziału w tej wojnie, dlatego też o szóstej armii może nie będziemy mówić. Natomiast polskie wojska zostały przez dowództwo polskie podzielone na dwa, można powiedzieć, związki operacyjne. To była armia dowodzona przez generała Hellera, to jest armia Grupy Północ, pierwsza, druga i piąta armia, ona miała bronić Warszawy, miała bronić Wisły, oraz armia Grupy Południe, to była armia czwarta i trzecia, która miała okrążyć wojska Tuchaczewskiego i zaatakować od południa. Gdy w lipcu 1920 roku generalicja polska zastanawiała się, jak bitwę o Warszawę wygrać, ponieważ wojska radzieckie szły bardzo szybko, poruszały się bardzo szybko po terytorium Polski. Polacy tak naprawdę wycofywali się z granic wschodnich Rzeczpospolitej i cofali się na linię rzeki Wisły. Dlatego też trzeba było się zastanowić, jak wygrać tą bitwę z przeważającą siłą wroga. Marszałek Piłsudski podjął samodzielną decyzję o tym, że część armii, właśnie ta grupa Armii Północ, ma bronić Warszawy, natomiast dwie armie mają okrążyć, starać się zaflankować Tuchaczewskiego od południa i dzięki temu w odpowiednim momencie przełamać szyk radziecki. Były dwa pomysły. Jeden pomysł taki, że to okrążenie miało być nieduże. Miało być mniej więcej na wysokości 10-15 kilometrów południe od Warszawy. Tam wojska miały zawrócić i zaatakować. Jednakże marszałek stwierdził, że jest to zbyt mała odległość, że Rosjanie mogą przewidzieć ten atak. Rosjanie mogą zauważyć ruchy tak dużej ilości wojsk, jakim były dwie armie, czyli armia trzecia i czwarta, dlatego postanowił zgrupować te armie na Lubelszczyźnie i zaatakować od południa. Był święcie przekonany, że będzie musiał praktycznie z 100 kilometrów pokonać, zanim spotka wroga. Te rozkazy zostały wydane w lipcu 1920 roku. Zaraz mógłbym opowiadać o tym, jak ta wojna wyglądała dalej i co takiego się działo, ale tu muszę zrobić przerwę, ponieważ chciałbym Państwu opowiedzieć o człowieku, o którym wielu z Was pewnie nie słyszało, ponieważ tak naprawdę jego rola w tej wojnie została ujawniona dopiero w 2005 roku. Pewne dokumenty zostały odtajnione i dziś wiemy, że gdyby nie postać oficera 2. Oddziału Sztabu Głównego RP, Jana Kowalskiego, ta wojna najprawdopodobniej zostałaby przegrana. Kim był ten człowiek? Ten człowiek to był Polak, urodzony w Łodzi, studiujący we Francji, znający doskonale język francuski, polski, rosyjski. W czasie I wojny światowej uczestnik wojen po stronie rosyjskiej. Gdy państwo polskie zaczyna istnieć, ucieka, dezerteruje z armii rosyjskiej i przechodzi do polskiej armii na Ukrainie. Tam bije się z Rosjanami. Tam też jest szefem wywiadu. Gdyż okazuje się, że jest niezwykle wybitną osobą, jeżeli chodzi o kwestie wywiadu, jeżeli chodzi o kwestie szyfrów. Jest on takim, można powiedzieć, chociaż co ciekawe, jest chemikiem z wykształcenia. W związku też z czym jego matematyczne wykształcenie było minimalne, dlatego też on był amatorem, jeżeli chodzi o na przykład rozbijanie szyfrów. Opatrzność chciała, że we wrześniu 1919 roku miał mieć jednego dnia wolne w sztabie, natomiast kolega poprosił go o zamianę. Z przyczyn prywatnych nie mógł być tego dnia na służbie. Poprosił, słuchaj, zamieńmy się. I on tam zastępuje kolegę, miał przyjmować informacje, które do sztabu przychodzą i przesyłać je dalej i dostaje depeszę. Depeszę, która została podsłuchana przez radiostację polską, depeszę nadawaną przez wojska radzieckie. Gdy dostaje do ręki tą depeszę, ta depesza nie była w żaden sposób zamknięta, to nie było ściśle tajne, to była informacja zakodowana, w związku z tym absolutnie nikt nie wiedział, co w tej informacji jest, postanawia poświęcić troszeczkę swojego czasu i zaczyna tą depeszę odkodowywać. I odkodował tą depeszę, sam siedząc przy biurku po otrzymaniu rozkazów. Zamiast iść do swoich przełożonych z informacją, dostaliśmy jakiś świstek papieru, nie wiadomo co tam jest napisane, idzie z rozszyfrowaną depeszą radziecką. No, proszę Państwa, dowódca od razu się zorientował, że ma przed sobą nieoszlifowany diament wielkości kurzego jaja. Że ma człowieka, z którym trzeba zrobić coś wielkiego, bo jeżeli się go nie wykorzysta, no to chyba przed Sądem Bożym za takie rzeczy trzeba odpowiadać. Dlatego też powierza mu formowanie Wydziału 2. Radiowywiadu Biura Szyfrów przy 2. Sztabie Generalnym. Ten człowiek, przypomnę, Jan Kowalewski, organizuje ten wydział, zatrudnia matematyków z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu na przykład Lwowskiego, nie tylko profesorów, ale także doktorów, też studentów właśnie wydziałów matematycznych i zaczynają oni rozszyfrowywać powoli wszystkie szyfry radzieckie. Przede wszystkim najważniejsze został złamany szyfr, który miał kryptonim Rewolucja i był to szyfr używany, tak można powiedzieć, w 90% przez Rosjan. Dochodzi do sytuacji, że od października 1919 roku Wojsko Polskie dostaje wszystkie informacje, które wojska radzieckie przekazują sobie przez radiostację. Z jakiegoś powodu historycznego, nie umiem tego powiedzieć, oprócz tego, że chyba Bóg nad nami czuwał, Wojsko radzieckie nie wysyła telegramów, tylko korzysta z radiostacji. To były dwie drogi porozumiewania się wtedy. Telegram i radiostacja. Telegram jest używany około 2%, maksymalnie 5% przez Sowietów. Sowieci zamiast używać bezpieczniejszej drogi, jaką był telegraf, tego nie da się podsłuchać, korzystają z radiostacji, wierząc w to, że ich szyfr jest nie do złamania. Tymczasem jednak ten szyfr został złamany. Dochodzi do sytuacji, w której na początku 1920 roku Polacy podsłuchują informacje wysyłane przez Sowietów, potrafią w ciągu 24 godzin je odczytać. Po tych 24 godzinach informacja jest w sztabie, a zdarzało się, że ten, do kogo informacja była wysyłana z powodów obowiązków, z powodów prowadzenia działań wojennych, dostawał tą informację nie po 24 godzinach, ale na przykład po 40 godzinach. Więc myśmy często znali rozkazy wcześniej, zanim praktycznie one doszły do tego, kto miał je wykonać. Dawało to niezwykłą przewagę dowództwu polskiemu, stąd Józef Piłsudski mógł pewne ruchy wojsk planować, gdyż zdawał sobie sprawę, jak wygląda taktyka radziecka. Niestety informacja przychodzi dość niepokojąca pod koniec lipca, na początku sierpnia 1920 roku. Otóż marszałek Tucharzewski zdaje sobie sprawę, że opór wojsk polskich jest większy niż to się miało wydawać, niż Lenin twierdził. Dlatego wysyła informację do grupy armii Południowy Zachód, do Jegorowa, aby wysłał mu posiłki, aby z Lwowa puścił przynajmniej armię konną Budioniego, aby ta blokowała jego lewą flankę. W takiej sytuacji marszałek po przekroczeniu rzeki Wieprz mógłby spotkać olbrzymią armię konną Budioniego i zamiast pomóc oblężonej Warszawie, zacząłby prowadzić działania zbrojne, które po pierwsze nie miałyby nic wspólnego z pomocą Warszawie, po drugie najprawdopodobniej armia trzecia i czwarta zostałaby rozbita. Było jeszcze niebezpieczeństwo, że armia konna Budioniego byłaby za daleko i wtedy marszałek, który by atakował Tucharzewskiego, po dniu mógłby się zorientować, że armię konną ma za swoimi plecami i to wtedy on byłby w okrążeniu. Tak naprawdę sztab do końca nie wiedział, co zrobić. Nasłuchiwano wszystkie depesze. Proszę Państwa, miesięcznie w 1920 roku to było od 400 do 500 depesz, które non-stop były tłumaczone. Aż w końcu 15 sierpnia do marszałka przychodzi Jan Kowalewski z informacją, która ma zmienić los tej wojny. Co to była za informacja? Otóż okazało się, że, musiałbym jedną rzecz wyjaśnić, armia południowo-zachodnia, dowodzona przez Jegierowa, tam też walczył komisarz polityczny. W każdej armii był komisarz polityczny. Tym komisarzem politycznym na południu był Józef Stalin, który wiedział, że jeżeli Tucharzewski wykorzysta dobrze sytuację, może urosnąć w siłę, a on w tą siłę zmaleje. Dlatego jego pycha kazała mu, jakby to powiedzieć, dawać pstryczka w nos Tucharzewskiemu. I nie podpisuje rozkazów, które Jugorow wysyła do Budioniego i ten nie może iść na pomoc Tucharzewskiemu. Musi cały czas oblegać Lwów. Bez podpisu Stalina taki rozkaz był nic nie warty. Stalin bierze to na siebie. Polskie wojsko o tym nie wie. Dlaczego o tym nie wie? Ponieważ Stalin był człowiekiem inteligentnym i zamiast używać radiostacji wysyłał telegramy. Dlatego też nie wiedzieliśmy o tym konflikcie między Stalinem i Tucharzewskim. I tak naprawdę polskie wojska nie wiedziały, jak potężna jest lewa flanka wojsk Tucharzewskiego. Czy tam jest malutka grupa mozylska, to było kilka oddziałów, czy jest tam wielka armia Budioniego. Nie mieliśmy tego pojęcia. Byliśmy ślepi na ten fragment bitwy, ale 15 sierpnia przez radiostację idzie informacja. Budiony oblega Lwów. Gdy to usłyszał Jan Kowalewski, poszedł do marszałka, sam przekazać mu tę informację. Grupa mozylska to tylko kilka oddziałów. Gdy marszałek to usłyszał, powiedział mu wprost, jeśli to prawda, to ja pana odznaczę. Jeśli to kłamstwo, ja pana znajdę po wojnie, postawię przed plutonem egzekucyjnym i rozstrzelam. Czy pan to rozumie? Kowalewski powiedział, tak, rozumiem. Tam nie ma nikogo. Dlatego też 16 sierpnia, gdy sytuacja na froncie była dość, no już nie najgorsza, ponieważ odparliśmy główne uderzenie wojsk radzieckich. Marszałek Józef Piłsudski podejmuje decyzję o przekroczeniu Wieprza i ataku. Proszę Państwa, 45 kilometrów ci ludzie szli i nie spotkali żadnego żołnierza. Oni byli święcie przekonani. Żołnierze oczywiście, którzy do końca nie wiedzieli o tym, jakie są decyzje dowódcy, jaką Piłsudski ma wiedzę. Pamiętniki, gdy się czyta tych żołnierzy, oni nie wiedzieli, co się dzieje. Oni idą w pusty teren, tam miało być pełno wroga, tam miał być Budiony, tam miały być żołnierze, tam miała być armia rosyjska. Tam nie ma nikogo. Oni pierwszego dnia przeszli prawie 50 kilometrów. Podczas tych 50 kilometrów doszło do kilku potyczek. Jak Rosjanie zobaczyli tą armię, to po prostu uciekali i rzucali wszystko. Oni znajdowali sprzęt, który pokazywał, że po prostu Rosjanie się wycofują, wyrzucają to. To było niezwykle istotne. Dlatego też uważam, że drugim cudem nad Wisłą była osoba właśnie Jana Kowalewskiego. Człowieka, który swoją tytaniczną pracą doprowadził do tego, żeśmy wiedzieli praktycznie wszystko, co dzieje się po stronie Rosjan. Tymczasem ta bitwa była niezwykła, ponieważ tak się dziwnie zdarzyło, że Rosjanie też wiedzieli, co planujemy. Marszałek Tucharzewski przejął rozkazy głównego dowództwa na temat formowania wojsk polskich na Lubelszczyźnie. Zdawał sobie sprawę, że tam mają być właśnie formowane wojska, które mają go okrążyć. Jednakże nic nie zrobił. Nie zmienił ustawienia swoich wojsk. Lewa jego franka była całkowicie odsłonięta. Dlaczego? Po pierwsze, należy zaznaczyć, że cały czas wysyłał informacje do Armii Południe, że mają mu przysłać pomoc. To by niby tłumaczyło jego, można powiedzieć, głupotę, ponieważ nie osłonił swojej lewej franki. Ale była też druga rzecz, która znów jest opatrznościowa w tej bitwie. Proszę Państwa, znaleźć dokumenty z mapami, ze stemplami, to jest naprawdę rzadkość, z tajnymi rozkazami. Rosjanie, gdy to znaleźli, mówili, mamy świetny atut. Ale 12 godzin później znaleźli drugie takie rozkazy. Znów jakiś oficer, zamiast zlikwidować to, nie zdążył, zginął. I znów znaleziono drugi identyczny dokument. I marszałek Tucharzewski dochodzi do wniosku, że Piłsudski chce go wykiwać. Że tam nie szykuje się żadne uderzenie, że nie będzie żadnych żołnierzy, bo przecież co to za polskie wojsko, które traci dwa rozkazy i tajne rozkazy są wiadome wrogowi. Nie mógł w to uwierzyć, że Polacy postąpili tak głupio, że te rozkazy były tak blisko frontu, że udało się to rozgryźć. Dlatego twierdzi, że jest to podpucha, że on usunie część wojsk na lewe skrzydło, przez co osłabi uderzenie na Warszawę i przegra tą bitwę. Dlatego nie zmienia swojego uderzenia. Myśli, że jest sprytniejszy, że chcieli go oszukać, a on ich oszukał. Niestety okazało się, że nie. Tak naprawdę ten drugi rozkaz był znów opatrznościowy. Ktoś niestety oddał życie. Ktoś oddał życie, ktoś zginął, ale jakoś się tak zdarzyło, że Rosjanie drugi identyczny rozkaz w drugim miejscu znaleźli i stwierdzili, że coś jest za łatwo. I dali sobie spokój. I nie przygotowali się na to uderzenie. Kolejnym bardzo opatrznościowym wydarzeniem, w którym brały udział oddziały kaliskie, dlatego chcę o nim powiedzieć, to był 203 Kaliski Pułk Ułanów. Oni 15 sierpnia, czyli naprawdę po dwóch dniach potężnych walk o przedmieście Warszawy, głównie o Radzymin, żołnierze ci zdobywają radiostację radziecką, jedną z dwóch radiostacji do nadawania radzieckich, ponieważ udało im się zdobyć sztab 4. Armii Radzieckiej. Proszę Państwa, gdy Polacy zobaczyli, co mają, mają rzecz, którą mogą nadawać, nie tylko słuchać. Wiedzieli, że takich sprzętów jest tylko dwa. Ale wiedzieli, że ten drugi jest właśnie przewożony z miejsca na miejsce, dlatego jest cicho, nic nie nadaje. Jedyna radiostacja, która nadaje, to ta, którą mają w ręku. Szybka decyzja, co robimy? Były dwa pomysły. Z jednej strony chciano wykorzystać tą radiostację po to, aby zacząć wydawać fałszywe rozkazy, na przykład do odwrotu i tak dalej. Ale zorientowano się, że coś może pójść nie tak, no bo mogą się pomylić, mogą nie znać jakichś niuansów, może trzeba jakiś kod podać. Wiadomo, oni znali te szyfry, ale no mogli popełnić jakiś błąd. I przy okazji przyznaliby się, że umieją właśnie szyfrować tym kodem o kryptonimie rewolucja. Dlatego postanowiono zrobić coś innego. Zaczęto nadawać. 24 godziny na dobę. Nadawano w języku polskim. Na wszystkich częstotliwościach Rosjanie nie słyszeli swoich wojsk, nie słyszeli swoich dowódców, nie wiedzieli, co się dzieje. Słyszeli tylko Pismo Święte. I to był pomysł. Dwóch facetów siedziało przed radiostacją i czytało Ewangelię, potem listy, potem Apokalipsę, potem weszli w Stary Testament. Czytali Pismo Święte. Akurat najdłuższa książka, którą mieli przy sobie w sytuacji frontowej. Ktoś to Pismo Święte miał, ktoś to Pismo Święte posiadał i to Pismo Święte leciało w eter i gdy 16 sierpnia następuje atak z południa Piłsudskiego i Rydza Śmigłego, bo Rydz Śmigły dowodził tymi wojskami również, gdy ten atak idzie od południa, bez żadnych informacji Rosjanie nie wiedzą, co się dzieje. Rosjanie nie potrafią w żaden sposób zareagować. Część wojsk, tych na północy, tych, które chciały obejść Warszawę od północy, które chciały zdobyć Toruń, one w ogóle nie wiedzą, że Sowieci przegrywają. Nie mają o tym pojęcia. Jest cisza w eterze leci tylko Ewangelia Świętego Jana, Ewangelia Świętego Mateusza. Inne listy, to do tego po polsku nic nie da się z tym zrobić. Marszałek Józef Piłsudski doskonale wykorzystuje ten moment, ten chaos i zaczyna atakować pod brzusze, można powiedzieć, Tucharzewskiego. Mimo to ten atak nic by nie zdziałał, gdyby nie heroiczna obrona przed pól Warszawy. To właśnie generał Heller, też kolejna osoba opatrznościowa, i jego decyzje sprawiły, że Warszawa się obroniła. Warszawa to ciężko powiedzieć, bo w zasadzie do Warszawy to nawet jeden pocisk nie doleciał. Tu chodzi o Wołomin, tu chodzi o Radzymin, tu chodzi o te małe wioski pod Warszawą. Tutaj też byli bohaterowie, też ludzie, którzy oddali życie, którzy tam tak naprawdę byli opatrznościowi. Wszyscy chyba znamy ten Kossaka obraz i postać Ignacego Skorupki. On tam na tym obrazie nie mógł być, bo ten obraz to jest 16 sierpnia, natomiast sam Skorupko umarł 14. On zgłosił się do Armii Ochotniczej. Kolejny wielki cud. Państwo, które nie istniało 100 coś lat, które istnieje no niecałe dwa, które no w zasadzie nie ma żadnych podstaw do bytu, potrafi zmobilizować 6 armii, tak jak mówię, 5 walczyło, i dodatkowo wielki wysiłek społeczeństwa, które zgłasza się na ochotnika do wojny. 80 tysięcy ludzi się zgłosiło, proszę państwa. To byli studenci, to byli gimnazjaliści, to były kobiety, to byli często profesorowie. Przecież ci profesorowie, którzy do tego radiowywiadu byli brani, to byli ludzie, którzy zgłosili się do wojska i ponieważ byli już profesorami, to liczyli o nuce. Byli wykorzystywani do obierania ziemniaków. Oni stamtąd zostali wyciągnięci w miejsce, w którym się naprawdę przydali. Ale to był wielki wysiłek tego narodu, który od powstania styczniowego przez każdą matkę Polkę był uczony, że przyjdzie moment, gdzie trzeba wstanąć i walczyć. To było niezwykłe. To jest jedyny pozytyw powstania styczniowego. To jest ten mit i ta legenda przekazywana przez polskie matki swoim synom, że Polska to jest coś, o co warto walczyć. I dlatego, gdy 1920 rok przyszło, 80 tysięcy chłopców stało, zrezygnowało z studiów, zrezygnowało ze szkoły, poszło do wojska, w tym też księża. I znany jest właśnie, tak jak mówię, ksiądz Ignacy Skorupka, on zgłosił się na ochotnika, gdy dowództwo się dowiedziało, że ksiądz się zgłosił do tych oddziałów ochotniczych, wysłało mu samochód, on powiedział, że absolutnie nie, on idzie piechotą, on idzie z żołnierzami. I gdy doszło 14 sierpnia, troszeczkę się cofam w czasie, 14 sierpnia do bitwy pod, to była wieś Osów, wziął krzyż i poleciał jako pierwszy. I dopiero zanim ci tak naprawdę może idealiści biegli. To była bardzo ciężka batalia, bardzo ciężka. 1/3 tych żołnierzy nie wróciła stamtąd. W tym też sam Ignacy Skorupka. Jednakże był symbolem. Jego ciało zostało zaraz zwiezione do Warszawy 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej. Pochowane, został odznaczony Virtuti Militari i był symbolem. O tym mówiło się, że księża, kler, lud, wszyscy walczą o Warszawę. Gdy Warszawa tak naprawdę bała się, ten 15 sierpnia był takim momentem kluczowym, bała się, że już jest po wszystkim, cały korpus dyplomatyczny ucieka. Oczywiście nie cały. Jedna osoba z korpusu dyplomatycznego zostaje i był to nuncjusz apostolski. A Achilles Lati, późniejszy papież Piusz XI, został w Warszawie i za tą Warszawę się modlił. I tutaj też opatrzność według mnie nad tym czuwała, że taka osoba swoją modlitwą wspomagała wojska, które walczyły na wschód od Warszawy. Ostatnią osobą, o którą chciałbym powiedzieć, znów osoba opatrznościowa, która zjawiła się, która była w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, był dowódca 1. batalionu 25. pułku strzelców kaniowskich, to był Stefan Pogonowski. Proszę państwa, człowiek, który od zawsze bił się z Rosjanami, który bił się Rosjanami w I wojnie światowej, który później bił się z Rosjanami na Ukrainie, który później, gdy w 1920 roku polskie wojska się wycofywały, on osłaniał te manewry, on był z tych oddziałów, które się biły, a niektóre się wycofywały. I to był moment zwrotny. 14-15 sierpnia, ta noc. Atak był zaplanowany na godzinę 4. Jednakże on wiedział, że może się okazać, że Rosjanie zaatakują wcześniej. Nie spał tej nocy, chociaż jego żołnierze spali. I zobaczył, że Rosjanie przechodzą między oddziałami, że jest dziura, że zbliżają się do Warszawy. Gdyby oni przeszli, gdyby nikt nie zaczął strzelać, gdyby wszyscy czekali na tą godzinę 4 rano, Rosjanie najprawdopodobniej weszliby, mały oddział, ale wszedłby do Warszawy. To mogłoby całkowicie zniszczyć morale żołnierzy. To mogłoby sprawić, że żołnierze na całej linii mówili, nie, nie ma co się bić, Warszawa płonie, uciekamy. On to zobaczył. O pierwszej w nocy wydał rozkaz do ataku. Zaczął strzelać. Mimo, że tego rozkazu nie miał prawa wydać. Mimo, że zaatakował, zaflankował ten mały oddział, przez co zrobił wyrwę w swojej własnej linii. Zaryzykował. Postanowił zaryzykować też swoją karierę wojskową, swoje życie, wszystko. Zaatakował oddziały radzieckie. Sowieci nie wiedzą, co się dzieje. Myślą, że są oskrzydleni, zaczynają strzelać do siebie. Rozpoczyna się bitwa, atak tam na Wólkę Radzymińską. To są małe miejscowości, małe dziury, można powiedzieć dzisiaj. Bardzo ważne w tamtej wojnie. Proszę państwa, ta mała bitwa zostaje zwyciężona. Rosjanie się wycofują. To był ostatni raz, gdzie zaatakowali. Od tej pory tylko się wycofują. Od tej pory Polacy słyszeli, że można ich pokonać. Dzisiaj historycy wojskowości mówią, że gdyby nie ten mały atak, gdyby nie ten mały manewr, ta wojna byłaby przegrana. Józef Piłsudski jakby doszedł, to już by było po Warszawie. Jeden człowiek, który poświęcił życie wielkiej wiary, gdy się czyta jego listy do żony, czytałem kilka, on mówi, że nerwy, że strach, jedyne, co mu pozwala to przezwyciężyć, to dwie rzeczy. Odpowiedzialność za losy swoich żołnierzy i wiara w Boga. To są dwie rzeczy, o których myśli, gdy wstaje rano. Gdy o 5 rano oddał życie, powiedział do swojego następcy, nie bierz ludzi na głupią śmierć, uważaj na nich. I umarł, oddał życie, dostał virtuti militari. Oczywiście, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że Jan Kowalewski, o którym tutaj też mówiłem, także to virtuti militari otrzymał. Gdy wojsko polskie przeszło rzekę Wieprz, zaatakowało wojska Tuchaczewskiego od południa, było po bitwie. Ta bitwa trwała jeszcze kilka dni, ale już 18 sierpnia Józef Piłsudski przekształca wojska polskie w wojska nieobronne, tylko tworzy grupy pościgowe, aby tą grupę żołnierzy, te tłumy żołnierzy ścigać, łapać, żeby im nie pozwolić później się gdzieś przeformować. Dzięki tej bitwie Polska wygrała. Dzięki tej bitwie, gdy armia konna Budionniego wjechała pod Zamość, w zasadzie rzecz biorąc było po wojnie, została otoczona, zniszczona. Gdyby ta armia pojawiła się tydzień wcześniej, los tej bitwy byłby niewiadomy, najprawdopodobniej stracony. Proszę Państwa, bardzo dużo dzisiaj na temat tego powiedziałem. Jest 11 listopada, możemy sobie troszeczkę o naszej historii powiedzieć. Uważam, że dojrzałym chrześcijańskim spojrzeniem na rzeczywistość jest wiara w to, że Pan Bóg działa w historii, że Pan Bóg pomaga. Pan Bóg pomaga przez to, że stawia pewnych ludzi, Pan Bóg pomaga przez to, że daje nam siłę do podejmowania codziennych wyzwań, do wstawania rano i chodzenia do pracy. Nie tylko pomaga poprzez uzdrowienia, poprzez cuda, poprzez wielkie wydarzenia, ale przez małą pracę, małą codzienną pracę, codzienne nawracanie małych ludzi. Ci wszyscy ludzie, o których dzisiaj czytałem, to byli ludzie wierzący. Nawet Józef Piłsudski w jakiś sposób był wierzący. On był socjalistą, Kościół go nie znosił tamtych czasów, ja się nie dziwię, ale on wszystkich dzisiejszych socjalistów to by wsadził do więzienia za ich poglądy społeczno-moralne. Więc naprawdę był bliższy dzisiejszym katolikom niż nam się to wydaje. Natomiast byli to ludzie, którzy wiedzieli, że muszą dać z siebie wszystko, że właśnie Bóg tego od nich wymaga. Żyj tak, jakby Boga nie było. Staraj się tak, jakby Boga nie było, a potem ufaj, że On jest i ci pomoże. Usłyszałem kiedyś taką maksymę, nie mam pojęcia od kogo, ale bardzo mocno mi utkwiła w pamięci i mam nadzieję, że dziś pokazałem Państwu, że ten cud nad Wisłą był rzeczywiście cudem, że był pasmem pewnych decyzji, pewnych osób, które dały z siebie wszystko, które często oddały życie i dzięki temu Polska przetrwała i dzięki temu Europa przetrwała. Proszę Państwa, 18 bitwa w dziejach historii. Straszne miejsce. Uważam, że gdyby ta lista była uczciwa, nie robiona przez Zachód, na których bitwy między Francją a Wielką Brytanią są ważniejsze niż bitwy światowe, to ta bitwa powinna być o wiele wyżej w tym rankingu. Dla nas, jako dla Polaków, powinna być na pewno w pierwszej piątce. A może i pierwsza. I proszę pamiętać, aby ten dzień święcić. Proszę pamiętać, aby także dzisiaj, 11 listopada, o takich dniach pamiętać. O dniach, w których okazaliśmy się wielcy, ale też siłą swojej wiary, siłą swoich obywateli, a nie tylko Bożą opatrznością. A jeżeli już jesteśmy przy objawieniach, to chciałem Państwu na końcu powiedzieć, że rzeczywiście tych objawień maryjnych Polacy nie mieli. Ale są informacje, są takie wspomnienia, że to żołnierze radzieccy mieli objawienia maryjne, aby odpuścili i się nawrócili, bo jeżeli będą atakować Warszawę, to przegrają. To jest temat do badań, bardzo na pewno interesujący. Życzę miłego dnia, dobrego dnia niepodległości. Dziękuję, do usłyszenia.